Mam nadzieję, że macie sobą Biblię. Jeżeli macie sobą Biblię, to podnieśmy je do góry, a jeżeli nie macie, to podnieście ręce do góry i poprośmy Ducha Świętego, aby przez to Słowo mówił do naszych serc. Panie, prosimy Ciebie, aby to Słowo było dla nas skałą, było dla nas natchnieniem, było dla nas oknem, przez które będziemy patrzeć na całe życie. I prosimy, Duchu Święty, abyś przemawiał do nas, abyś dawał nam inspirację, kiedy to, co będzie się tutaj mówione, aby było dobrze zrozumiane, przyjęte i aby było ono zaaplikowane w naszym życiu. Uwielbiamy Cię, Panie, za ten czas, który dałeś nam doświadczyć. I prosimy Ciebie, prowadź nas przez resztę tego nabożeństwa. Mów do nas, Panie, po prostu mów do nas. W imieniu Jezusa Chrystusa, Słowa, które stało się ciałem, modlimy się o to. Amen. Kochani, tak jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, chciałbym dzisiaj poświęcić te kilka chwil, o których będę mówił na temat Bożego Słowa, na temat Słowa Jezusa. A wzięło się to z Ewangelii Jana. Przeczytałem taki fragment 8 rozdziału, w którym Jezus zwrócił się do tych, którzy Mu uwierzyli, do Żydów, którzy uwierzyli w Jego słowa i powiedział takie znamienne słowa, które mają również zastosowanie w naszym życiu. Powiedział tak: jeżeli będziecie żyć według moich słów, będziecie naprawdę moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was uwolni. I chciałbym dzisiaj zastanowić się, co to znaczy, w jaki sposób zbudować swoje życie na słowach Jezusa, dzięki którym będziemy prawdziwie uczniami Jezusa. A to jak zaczerpniemy z listu świętego Jakuba, z pierwszego rozdziału, który dokładnie mówi nam, daje nam wskazówki, w jaki sposób zbudować swoje życie na Słowie. Jak to zrobić? Odpowiedź, w jaki sposób budować nasze życie na Słowie, właściwie pochodzi z tego, w jaki sposób Bóg nas stworzył. Bóg stworzył nas, dając nam 5 zmysłów, za pomocą których doświadczamy życia. Doświadczamy świata, życia jedni drugich za pomocą słuchu, wzroku, węchu, mowy, dotyku. I wierzę, że Bóg również w taki sposób zaplanował, abyśmy Go poznawali Jego samego. Za pomocą tych zmysłów, które mamy. I Jakub dokładnie mówi na ten temat. Zobaczmy. Jakub mówi tak. Wiedzcie, bracia moi umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zasiane w was słowo, które ma moc zbawić wasze dusze. Pierwszy sposób, kochani, który chciałbym wam odświeżyć, a może niektórym przekazać. Pierwszy sposób na budowanie swojego życia na fundamencie słowa to jest przyjmowanie słowa poprzez słuchanie tego słowa. Przyjmowanie słowa poprzez słuchanie. Dlatego Jakub mówi, że każdy z nas powinien być nieskory do mówienia, a bardziej skory do słuchania. Używam swoich uszu do przyjmowania słowa do mojego życia. List do Rzymian mówi taką treść. Wiara rodzi się podczas słuchania dobrej nowiny o Chrystusie. Za każdym razem, kiedy słuchasz z Bożego Słowa, buduje się twoja wiara. Za każdym razem, kiedy słuchamy pastora, kiedy słuchamy kaznodziei, kiedy słuchamy siebie nawzajem na grupie domowej, kiedy słuchamy jakiegoś kazania, wiara rodzi się ze słuchania. I to jest pierwszy sposób, w jaki powinniśmy pamiętać, aby budować nasze życie na Słowie Bożym. I to, co mówi Jakub, każdy z nas powinien być nieskory do mówienia, ale o wiele bardziej skory do słuchania. Dlatego, że Słowo Boże dociera do naszych uszu i dzięki temu Bożemu Słowu zostajemy zbawieni. Gdyby Słowo nie dotarło do naszych uszu, gdybyśmy nie poznali Bożego Słowa, nie bylibyśmy zbawieni. Napisane jest w liście do Koryntian, nie pamiętam w którym, pierwszym czy drugim, że spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia Słowa zbawić wierzących. Dlatego słuch jest tak bardzo ważny i dlatego tak dosłownie, tak bardzo dosadnie mówi Jakub w tym liście o tym, że powinniśmy najpierw słuchać, a potem mówić. I mówi, i przyjmijcie w duchu łagodności zasiane w nas słowo. Przyjmujemy Boże Słowo. Przyjmijcie Boże Słowo. To greckie słowo przyjąć znaczy to samo, co po prostu witać. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy przyjęli postawy witania. Witam Cię, Panie. Witam Ciebie, przyjmuję Ciebie do mojego życia. Jestem otwarty. Taką postawą przyjęcia chcemy, aby Słowo Boże, aby Biblia, aby Słowo Jezusa było obecne w naszym życiu. Od tego, kochani, musimy rozpocząć. Od naszej postawy. Od postawy przyjęcia Bożego Słowa do naszego życia. Jakub mówi, przyjmijcie w duchu łagodności zasiane w was słowo. Bardzo często Słowo Boże przyrównywane jest do ziarna. Do ziarna, które zasiewane jest w glebie. A tą glebą jest co? Co jest nasze serce. Słowo Boże jest ziarnem, glebą jest nasze serce. Na pewno wielu z was ma jakiś kawałek działki albo kawałek pola, łąki, ogródka. Albo może i parę hektarów, nie wiadomo. I na pewno macie jakieś doświadczenie z sianiem. Możemy mieć ziarno i możemy to ziarno zasiać w różnych miejscach. I po chwili, kiedy to ziarno wzrasta, możemy mieć różny owoc z tego ziarna, różny plon z tego ziarna. Zasiewam na przykład pomidory i te pomidory w jednym miejscu mam wspaniałe, w innym miejscu mam średnie, a jeszcze w innym miejscu w ogóle mi nie wzeszły. Czy to jest wina tego ziarna, które zasiałem? Nie. To jest wina gleby. Gleby, która była w nieodpowiedni sposób, moi drodzy, przygotowana. Dlatego zanim zasiejemy ziarno w glebie. Musimy najpierw tą glebę przygotować. Ta gleba musi być najpierw oczyszczona, wybronowana. Być może ta gleba musi być na odpowiedni sposób napowietrzona. Być może trzeba do tej gleby zasiać odpowiednie nawozy, aby ją wzmocnić. Być może trzeba tą glebę spulchnić. Podobnie jest z Bożym Słowem. Zanim to Boże Słowo dotrze do naszego wnętrza, tak jak powiedzieliśmy sobie, musimy mieć najpierw postawę otwartości. Witam Cię, Panie. Ale potem musimy mieć także postawę przygotowania gleby naszego serca. Dlatego, że jeśli przyjdziemy nawet na takie nabożeństwo jak to, przylatujesz tutaj z parkingu, być może miałeś problemy ze znalezieniem miejsca na parkingu, być może w domu coś tam ci dzieciaki zaszły za skórę, być może nie podoba ci się pogoda, przylatujesz tutaj na nabożeństwo, siadasz i mówisz, dobra, mów teraz Panie do mnie, bo jestem gotowy. Czy w ten sposób da się cokolwiek od Boga usłyszeć? Nie. Nie, moi drodzy, bo nie jesteśmy właściwie nastawieni na przyjęcie Bożego Słowa. Aby przyjąć Boże Słowo, Jakub uczy nas, że powinniśmy przyjąć kilka postaw, które pomogą nam to Boże Słowo przyjąć w duchu łagodności. Jakie to są postawy? Jakub mówi tak. Abyśmy byli skorzy do słuchania, nie skorzy do mówienia. Co to znaczy? To znaczy, kochani, przede wszystkim to, że muszę się wyciszyć. Że muszę przyjąć postawę wyciszenia. Kiedy mówię, to nie słucham. Kiedy mówię cały czas, paplam cokolwiek, kiedy jestem rozbiegany, to nie mam postawy skupienia. Bóg nie może trafić do mnie. Kiedy mówisz, to nie potrafisz słuchać. Trzeba się wyciszyć. Ponieważ nie da się słuchać i mówić jednocześnie. Prawda? Nie da się. Inaczej nic z tego nie zrozumiesz. Dlatego mówi Jakub, powinniśmy być skorzy do słuchania. Muszę się uspokoić. Jakub mówi, abyśmy byli nieskorzy do gniewu. Co to znaczy nieskorzy do gniewu? Dlaczego mówiąc o Bożym Słowie, o Biblii, Jakub mówi tutaj o gniewie? A to dlatego, że kiedy jesteś zdenerwowany, kiedy jesteś zagniewany, kiedy buzują w tobie emocje, kiedy jesteś pobudzony, wtedy przyjmujesz postawę obronną. Wtedy przyjmujesz postawę, która nie pomaga, nie pozwala ci przyjąć Bożego Słowa do twojego życia. Musimy się wyciszyć. Podobnie jest w naszym osobistym czasie z Bogiem. Kiedy wchodzisz w swój osobisty czas z Bogiem i czujesz na sobie presję, że musisz za chwilę wyjechać do pracy, czujesz presję, że martwi cię jakiś problem, czujesz, że jesteś emocjonalnie podirytowany, nie będziesz umiał wyciszyć swojego serca, swojej duszy, aby mógł Bóg mówić w sposób do ciebie, aby mógł trafiać do ciebie z treściami, które mają odniesienie do twojego życia. Nie możesz powiedzieć Bogu, Panie Boże, mam teraz 5 minut, mów do mnie szybko, bo muszę zaraz lecieć. Muszę być o 8 w pracy. Nie. W jakimś fragmencie, nie pamiętam dokładnie jakim, Biblia mówi tak. Wyciszcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Wyciszcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. W takim codziennym tłumaczeniu to znaczy zamknij się i siadaj. I siadaj i słuchaj, co Bóg ma do powiedzenia do twojego życia. W 25 wersecie listu Jakuba mowa jest jeszcze o jednym aspekcie. Mowa jest o aspekcie czystości. Więc żeby otrzymać, usłyszeć Boże Słowo, muszę przyjąć pewną postawę. I mówiliśmy to, że musi być to postawa wyciszenia, uspokojenia. Trzecia bardzo ważna postawa to jest muszę być czysty. Innymi słowy, nie mogę w swoim życiu trzymać śmieci i brudu i jednocześnie przychodzić i oczekiwać, że Bóg będzie mówił do mojego życia. Dlatego Jakub mówi dalej tak. Wyrzućcie ze swojego życia wszelki brud i zło. Gdzieś to tam pisze, ale nie wiem gdzie. To jest w 21 wersecie. Listu do Jakuba, jeżeli macie, to go otwórzcie. W 21 wersecie pisze, wyrzućcie ze swojego życia wszelki brud i zło. To jest poprzedni slajd, jeszcze jakbyśmy cię mogli wprowadzić. Muszę najpierw oczyścić swoje życie. Muszę najpierw przeorać swoje życie, przeorać moją glebę mojego serca, powyrzucać z niej kamienie, powyrzucać z niej chwasty, powyrywać wszystko to, co powoduje, że następuje blokada między mną a Bogiem. Ciekawe jest to, że Jakub wspomina w tym 21 wersecie o dwóch rzeczach, które musimy usunąć z naszego życia. Mówi, wyrzućcie brud i wyrzućcie zło. Co to znaczy? Brud. Jeżeli mówisz, że nie możesz usłyszeć nic od Boga, to może to oznacza, że w twoich uszach jest brud, że w twoich uszach są pewne śmieci, które jeszcze nie usunąłeś ze swojego życia. Być może jesteś emocjonalnie zablokowany, dlatego że nie potrafisz usunąć pewnych elementów, które blokują komunikację między tobą a Bogiem. Słowo mówi, oczyść swoje życie, zanim przyjdziesz mnie słuchać. Pozbyć się tego wszystkiego, co zaśmieca twoje serce. Zanim przyjdziesz słuchać Bożego Słowa z pragnieniem, aby ono mówiło do twojego życia. Dlatego wracając do porównania ogrodu czy pola, kiedy przygotowujemy naszą glebę do zasiania, kiedy pracujemy nad tą glebą, wtedy jesteśmy brudni. Wtedy jesteśmy cali zabrudzeni, to jest przez błoto, przez chwasty, przez ziemię. Dlatego, że grzebiemy w tej glebie, przygotowujemy ją, wyciągamy różne rzeczy, nawadniamy. I kiedy wracamy do naszego domu, to co robimy? Wchodzimy od razu tymi butami brudnymi od ziemi na nasz dywan? Siadamy na kanapie? Nie. Najpierw idziemy, zdejmujemy to brudne ubranie, idziemy do łazienki, bierzemy prysznic, myjemy się i dopiero wtedy siadamy w naszym pokoju, siadamy w naszym mieszkaniu. Podobnie jest, kochani, z naszym życiem wewnętrznym, naszym sercem. Musimy oczyścić się z rzeczy, które duchowo po prostu śmierdzą, które blokują nas przed otrzymaniem Bożego Słowa. Nie będziesz słyszał, jeśli twoje życie jest zaśmiecone. Zaśmiecone pornografią, zaśmiecone zazdrością, zaśmiecone obmową, zaśmiecone różnymi rzeczami, które nie mają nic wspólnego z Bożym Słowem. W jaki sposób się oczyścić? Biblia nazywa to wyznawaniem. Przyjdź przed Boży tron, przed Boże oblicze i po prostu wyznaj. Wyznawanie to jest nic innego, jak powiedzenie Bogu: Boże, to Ty miałeś rację, a ja nie miałem. To, co zrobiłem, było złe. Żałuję za to, co się stało, za to, co powiedziałem, za to, co oglądałem. Żałuję i nie mam na swoją obronę żadnego wytłumaczenia. To właśnie jest wyznawanie. Ty masz rację, a ja się myliłem. Źle zrobiłem w ten sposób, reagując w odpowiedzi do mojej żony, do moich dzieci, do moich współpracowników. Zgadzam się z tym, co ty mówisz. Greckie słowo wyznawać znaczy homologeo. Logeo, czyli mówić, homo, czyli zgadzać się, być z kimś jednomyślnym. Czyli jednomyślnie zgadzać się z Bogiem, że to, co zrobiłem, jest złe. I to jest, kochani, bardzo ważne, abyśmy praktykowali w naszym chrześcijańskim życiu wyznawanie przed Bogiem swoich śmieci, swoich grzechów, swoich błędów, które na pewno każdego dnia gromadzą się w naszym życiu, w naszym sercu. Jeśli nie robimy tego systematycznie, będziemy mieć problem z otrzymywaniem, ze słuchaniem Bożego Słowa i życiem według tego Słowa, jak mówił Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Podsumowując, kiedy przychodzę, aby słuchać, muszę wyrobić w sobie postawę. Postawę wyciszenia, zwolnienia biegu, oczyszczenia i wyznawania. I ostatnia rzecz, o której mówi Jakub, to jest postawa pokory. Jakub mówi tak: z pokorą albo z łagodnością przyjmijcie zasadzone w was Słowo Boże. Z pokorą przyjmijcie zasiane w was Słowo Boże. Co to znaczy być pokornym? Być pokornym to znaczy być gotowym do zrobienia wszystkiego tego, co Bóg mi powie wtedy, kiedy Go słucham. Co Bóg mi powie wtedy, co trafia do mojego serca. W pokorze chcę przyjąć to i jestem gotowy to zrobić. Jeśli ja powiem Bogu: Panie, proszę Cię, wskaż mi, co mam robić. Powiedz mi, co mam robić, a potem ja będę decydował o tym, czy to wykonać, czy nie. To oszukuje samego siebie. To Bóg nie będzie do mnie mówił. Dlatego, że to Jego Słowo jest marnowane przez moje życie. I kochani, to jest pierwszy sposób, duchowe narzędzia, które potrzebujemy, aby zacząć budować nasze życie na Bożym Słowie. Pierwsza rzecz to jest nasza postawa. Nasza gotowość do przyjęcia powitania Bożego Słowa i przyjęcia Go w pokoju, przyjęcia Go w luzowaniu, przyjęcia Go w postawie oczyszczenia, w postawie wyznania i w postawie pokory. To jest pierwszy krok, kiedy Boże Słowo trafia przez nasze uszy do naszego życia, buduje naszą wiarę, jesteśmy zbawieni. Ale to nie jest wszystko, moi drodzy. To jest tylko początek. Aby życie nasze było budowane na Bożym Słowie, potrzebujemy iść dalej. Dlatego, że jest to naukowo potwierdzone, to co słyszymy w ciągu 72 godzin znika z naszej pamięci w 95%. Niestety taka jest życie. To co teraz mówię, do środy w 95% zniknie z waszej pamięci. Po prostu nie będziemy tego pamiętać, bo tak pracuje nasz umysł. Dlatego opieranie swojego życia na Biblii i tylko na, przepraszam, opieranie swojego życia tylko na słuchaniu jest absolutnie niewystarczające. Musimy iść dalej. I drugim sposobem budowania życia na Biblii, moi drodzy, jest czytanie słowa. Używanie naszego drugiego zmysłu, czyli używanie naszych oczu. Czytam Boże Słowo. Przyjmuję je słuchem, czytam je wzrokiem. Nie będziemy wzrastać, jeśli nie będziemy czytali Bożego Słowa. Nie potrafię wystarczająco podkreślić i nie potrafię wystarczająco argumentować, jak bardzo istotne jest czytanie Biblii dla naszego duchowego wzrostu. Nie potrafię. Każdy z nas musi to sam doświadczyć, ponieważ to jest fundamentalna rzecz, o której powinniśmy nieustannie pamiętać, do której powinniśmy się nieustannie zachęcać. Jakub w pierwszym rozdziale, w 22 do 25 rozdziału mówi w ten sposób. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia je, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła, wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Moi drodzy, powodem, dla którego tak bardzo ważne jest, abyśmy budowali nasze życie na słowie, jest właśnie to, otrzymanie błogosławieństwa. Życie w błogosławieństwie. Życie w błogosławieństwie rodzinnym, małżeńskim, emocjonalnym, finansowym, duchowym. Możemy rozszerzać tą listę w nieskończoność, bo tak mówi Boże Słowo. Jeżeli będziemy pilnie rozważać prawo wolności. A pamiętacie, co powiedział Jezus do Żydów? Poznacie prawdę. A co prawda zrobi? Wyzwoli je. Mówimy tutaj o prawie wolności, którym jest Słowo Jezusa, które On kieruje do naszego życia. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy przyjrzeli się każdemu z tych kroków, o których mówi Jakub. Więc najpierw Jakub mówi tak, kto pilnie rozważa doskonałe prawo wolności. Albo tutaj w Biblii Nowe Przymierze, kto pilnie wniknął w doskonałe prawo wolności. O czym tu jest mowa? Jest tu mowa o wnikaniu, czyli o czytaniu Biblii. O pilnym rozważaniu Bożego Słowa. Nie o szybkim czytaniu. Ale kiedy czytam ją, kiedy czytam to Boże Słowo, to wnikam w Niego, zastanawiam się, rozważam to, co czytam. I wtedy w cudowny sposób Biblia zmienia swój kształt. Zamienia się w lustro. I w tym lustrze możemy sami siebie obejrzeć. To jest po prostu piękne. Możemy ocenić siebie. Po co jest lustro? Na pewno każdy z was, zanim tu przyszedł, luknął na to lustro albo przelotnie, bo ja tutaj nie muszę wiele poprawek robić, albo dokładnie wniknął I przypatrywał się w lustrze, jakie tam są jeszcze zniszczenia po wczorajszej nocy, które trzeba zapudrować albo wymazać, albo jak się poprawić. Każdy z nas patrzy do lustra. Do lustra można patrzeć na dwojaki sposób, tak jak powiedziałem. Można przelotnie popatrzeć, albo można przypatrywać się sobie dokładnie. I mówiąc o tym lustrze, którym jest Biblia, którym jest Boże Słowo, nie chcemy się tylko przelotnie w nim przeglądać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy się tylko przelotnie w tym Bożym Słowie przeglądać, to to nie zmieni naszego życia. To tylko popatrzymy i polecimy dalej w bieg naszego życia. Ale my chcemy wniknąć w to Słowo. Chcemy wpatrywać się w szczegóły. I Bóg tego pragnie. On chce, abyśmy wpatrywali się w Niego. Abyśmy wnikali w to Jego Słowo. Dlatego tak bardzo was zachęcam, moi drodzy, abyśmy czytali Boże Słowo. Czytali je regularnie, czytali je od deski do deski, czytali je z nastawieniem, że zobaczymy w nim coś, co będzie zmieniało nasze życie. To jest drugi sposób. Jest wiele narzędzi, które nam może pomóc w tym czytaniu Bożego Słowa. Są plany czytania Słowa na rok, na 2 lata, na 3 lata, abyśmy całe Boże Słowo mogli przeczytać i się w nim przejrzeć. Każdą jedną księgę. To jest drugi sposób. Pierwszy, poznajemy, budujemy nasze życie na Słowie Bożym poprzez słuchanie. Drugi, poprzez czytanie naszym wzrokiem. Jest trzeci sposób budowania naszego życia na Słowie za pomocą naszych rąk i ust, a to się nazywa studium biblijne. Wchodzimy coraz głębiej, moi kochani, bo chcemy, abyśmy byli głęboko zakorzenieni w Bożym Słowie. Jaka jest różnica między czytaniem a badaniem Biblii, czy studiowaniem Biblii? Czy jest jakaś różnica? Oczywiście, że jest. Tą różnicą są dwie rzeczy. Jest długopis i kartka papieru, na której zapisuję swoje przemyślenia, na której zapisuję to, czego dowiedziałem się w tym Słowie, co Bóg pokazał w tym Słowie odnośnie mojego życia. Czytanie Biblii jest czytaniem, a studiowanie i badanie Biblii jest studiowaniem i badaniem Biblii. Dlatego tutaj skręcę trochę podczas tego mojego słowa w kierunku grup domowych. Dlatego tak bardzo wierzymy w grupy domowe, dlatego że to jest najlepsze środowisko, najlepsze miejsce, w którym razem, wspólnie z grupą braci i sióstr, przyjaciół, możemy razem rozmawiać, dzielić się o Bożym, na temat Bożego Słowa. Mogę czytać, mogę pytać się, mogę mieć wątpliwości i zadawać pytanie, mogę dzielić się, a to jest właśnie studiowanie Bożego Słowa. 2 fragmenty z Biblii, które potwierdza ważność Bożego Słowa. Ewangelia świętego Jana 5:49, gdzie jest 39, słusznie. Siostra jest jak siostra z Berei, o której zaraz będę mówił. A więc w 39 słowo mówię tak, Jezus powiedział: studiujecie pisma, bo wydaje wam się, że odnajdziecie w nich życie. A przecież mówią one o mnie. Pisma mówią o Jezusie. I dlatego Jezus mówi: studiujecie? Studiujcie! Ale zobaczcie w nich, że ja w nich jestem. I drugi świetny fragment z Dziejów Apostolskich, właśnie ten poniżej, który siostra świetnie tutaj zaprezentowała, bo ja tak specjalnie zrobiłem, żeby zobaczyć, czy... Z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział. Paweł i Syla zostali wysłani do Berei, gdzie jak zwykle skierowali się do synagogi. I tam jest ciekawe. Tamtejsi mieszkańcy byli bardziej otwarci niż Tesaloniczanie. Całym sercem przyjęli słowo, zobaczcie, całym sercem przyjęli słowo i codziennie sprawdzali w piśmie, czy to, co słyszeli, jest prawdą. Ci ludzie z Berei, ci wierzący z Berei codziennie badali pismo, słuchali Pawła, szli do domu, otwierali swoje słowo, czytali, sprawdzali i rozmawiali na ten temat, czy to, co mówi ten człowiek nawiedzony, ten Paweł, jest rzeczywiście prawdą. Ci ludzie w Berei to jest nasz pierwszy prototyp grup domowych, które my dzisiaj praktykujemy w naszym kościele. I tak bardzo ważne jest, abyśmy to kontynuowali, abyśmy w domu zapisywali sobie to, co czytamy i przychodzili na grupę i dzielili się swoimi odkryciami, bo dzięki temu dynamika grup domowych będzie nie do opisania, bo każdy z nas będzie pozytywnie nabuzowany Bożym Słowem, które będzie wchodzić do naszego życia. Idziemy dalej, jeszcze głębiej. Czwarty sposób poznawania Bożego Słowa. Mówiliśmy o słuchaniu, mówiliśmy o czytaniu, mówiliśmy o studiowaniu za pomocą pisania i mówienia. A teraz będziemy mówić o tym, w jaki sposób zbudować nasze życie na Bożym Słowie poprzez zapamiętywanie Bożego Słowa i rozważanie Go w naszym życiu, gdziekolwiek jesteśmy. W 25 wersecie tego listu Jakuba napisany jest tak. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła, wypełniając je, otrzyma błogosławieństwa. Ten nie jest skłonnym do zapominania, ale pamięta to słowo, które ma w swoim sercu, jest wykonawcą tego słowa, a wypełniając je otrzyma błogosławieństwo. Kochani, warunkiem otrzymania tego błogosławieństwa jest to, o czym mówiliśmy. Jest przyswojenie sobie, jak słuchać, jak czytać, jak poznawać Boże Słowo poprzez jego studiowanie. I teraz czwarty sposób, w jaki sposób wchłaniać to słowo do naszego życia. Powiem otwarcie, uczyć się go na pamięć. Ja wiem, że kiedyś to robiliśmy na szkółkach niedzielnych, ale to nie jest narzędzie do szkółek niedzielnych. To jest narzędzie dla nas, ludzi, którzy chcą wzrastać w wierze. I mam tu dla was, wiem, że to, co mówię, nie jest to łatwe ani proste i wielu z was na pewno gdzieś w środku kłębią się różne komentarze wewnętrzne. Ale powiem tak, moi drodzy, jeśli naprawdę jesteśmy poważni, gdy chodzi o nasz duchowy wzrost, o bycie silnym duchowo i zależy nam na tym, aby duchowo wzrastać, duchowo rosnąć. Jeżeli chcemy być ludźmi według Bożego Słowa, ludźmi pobożnymi, a nie duchowymi niemowlakami, to musimy poważnie podejść także do tego aspektu. Musimy przyjmować nasze słowo, to słowo do naszego umysłu i zapamiętywać go. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu chowamy to słowo w naszej pamięci, w naszym umyśle. I kiedy przychodzi odpowiedni czas, czy to będzie pokusa, czy to będzie potrzeba pocieszenia, czy to będzie kryzys, czy to będą inne sytuacje, Duch Święty będzie mógł ci przypomnieć te słowa, które sobie przechowałeś w swojej pamięci, w swoim umyśle. Jeżeli nie będziesz dbał o to, aby wręcz uczyć się Bożego Słowa i przyswajać Go, to nie stanie się cud, że nagle przypomnisz sobie werset któregoś z listów, czy z Ewangelii, czy ze Słowa, aby mógł cię pocieszyć. A częstokroć, w większości przypadków, nie mamy ze sobą Biblii wszędzie. Powiem wam to, moi drodzy, sam to robię. I kiedy nawet zasypiam, albo kiedy idę w swojej fabryce z jednego miejsca na drugi, a tam mam dosyć długie odległości, żeby przejść, dosłownie przypominam sobie niektóre fragmenty. Fragmenty, które mówią takie rzeczy jak: myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Nie poświęcajcie uwagi tylko sprawom tego świata, ale skupiajcie się na tym, co w górze. W jaki sposób mamy skupiać się na tym, co w górze, jeżeli nie będziemy o tym myśleć? Jeżeli nie będziemy tego rozważać w naszych sercach? Jeżeli nie będziemy o tym pamiętać? Po prostu musimy, kochani, żyć tym słowem. Musimy żyć tym Słowem. Budzimy się rano, otwieramy to Słowo, czytamy Go. Zapisujemy to, co mówi Bóg do tego, do naszego serca, bo chcemy pamiętać o tym. Czasami Duch Święty dotyka tego Słowa i ono staje się dla nas żywe, rema. Zapisuję go sobie, uczę go sobie na pamięć, bo to Słowo jest dla mnie jakimś kamieniem milowym, które Duch Święty mi zaznaczył, abym o tym pamiętał. Żyjmy tym Słowem. Budujmy się na tym Słowie. Na pewno mi powiecie, że nawet nie mam pojęcia, jak macie bardzo słabą pamięć. Wiem o tym, bo mam ją samą fatalną. Szczególnie, gdy chodzi o zapamiętywanie imion. Więc wiem, w zeszłym tygodniu miałem przykład tutaj z Noemi, tak? I już teraz pamiętam, że po prostu wyleciało mi z głowy i patrzę na siostrę i myślę, no teraz jak to wybrnąć z tego? Na szczęście powiedziałem siostra, ale nie cierpię tego słowa, więc już teraz będę pamiętał. Wiem o tym, każdy z nas ma słabą pamięć, ale wiecie co? Możemy sobie tą pamięć ćwiczyć. I uczenie się Bożego Słowa na pamięć jest fantastycznym narzędziem, aby ćwiczyć naszą pamięć. Bo pamięć to jest nic innego jak muskuł, którym możemy wyćwiczyć, którym możemy pracować. I to jest tutaj apel i dla uczniów, studentów, licealistów, gimnazjalistów. Uczmy się na pamięć Bożego Słowa, bo to poprawi waszą pamięć, że będziecie lepiej zapamiętywać przedmioty, lepiej zapamiętywać wzory, lepiej zapamiętywać słówka. Taka mała reklama. Więc to jest bardzo ważne. Jest taki fajny termin w Biblii, którym Biblia nazywa rozpamiętywanie Bożego Słowa. Ono nazywa się medytacją. Możemy medytować nad Bożym Słowem, kiedy ono jest w naszym umyśle. Możemy jeden malutkie zdanie myśleć o nim, możemy nim się modlić, możemy Bogu dziękować, a ten fragment może nas po prostu zachęcać wtedy, kiedy go potrzebujemy. Ta umiejętność to jest medytacja. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że zobaczcie, co tu pisze w Jozuego 1:8. Znaczy tutaj, bo ja tu widzę, a wy tu widzicie. Jozuego 1:8. Bóg tak powiedział do Jozuego. I to nie są tylko słowa do Jozuego, które powiedział 3 czy 4 tysiące lat temu. Te słowa są żywe dzisiaj do ciebie i dla mnie. Powiedział tak. Niech ta księga prawa będzie zawsze na twoich ustach. Co to znaczy? Zawsze na twoich ustach? Rozmawiaj o tym. Rozmawiaj o tym. Dalej. Rozważaj ją w dzień i w nocy. Medytuj o niej w dzień i w nocy. Kiedy idziesz spać, kiedy jesz, kiedy prowadzisz samochód, kiedy robisz różne czynności, myjesz okna, myjesz w sobotę mieszkanie, rozważaj o moim słowie. I wszystko, aby ściśle spełniał wszystko, co jest napisane. I uwaga, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Bo tu się pojawia korzyść, którą Bóg stawia przed nami, przed naszym życiem. Tu się Bóg nam obiecuje, że będzie nam błogosławił. Bóg nam obiecuje, że będzie nam błogosławił nasze życie. Że będzie nas darzył sukcesem. Ja to nie powiedziałem, tak tu piszę. To nie jest Ewangelia sukcesu. Ale Bóg mówi, że kiedy będziemy rozważali i medytowali nad Jego Słowem, będziemy błogosławieni przez Niego. I wtedy okaże się nasza roztropność. Będziemy po prostu mądrzy. Będziemy wiedzieć inaczej niż wiedzą ludzie, którzy bazują swoją mądrość na ludzkiej tylko mądrości. Bóg mówi, jeśli to będziesz robił, co ci polecam czynić, będzie ci się powodzić, będziesz doświadczał sukcesu. I to jest czwarty sposób, kochani. Ucho, czyli słucham, oko, czyli czytam, ręce i usta, czyli rozważam i zapisuję, mój umysł, czyli zapamiętuję. Jest ostatni sposób, najważniejszy. Wtedy, kiedy odpowiadam na to słowo, swoim zachowaniem i swoimi czynami. W 22 wersecie pisze w ten sposób właśnie. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami. Nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Co to znaczy oszukiwać samych siebie? W jaki sposób możemy oszukiwać samych siebie? Otóż poprzez to, że my sobie myślimy, że jeśli już usłyszeliśmy, to znaczy zrozumieliśmy. Że jeśli usłyszałeś, to znaczy już to masz. Że już wiesz, o co chodzi. A tak niestety nie jest. Możemy słuchać o tym, jak być dobrym mężem, jak być dobrą żoną, jak być dobrym ojcem, ale dopóki nie będę tego wdrażał w moim życiu, czynił w moim życiu, to oznacza, że tak naprawdę nie zrozumiałem. Że tak naprawdę nie przyjąłem tego do swojego życia. Dlatego mogę powiedzieć tak, że wierzę w to, co piszę w Biblii, tylko do tego stopnia, do którego wypełniam to, co tu piszę w moim życiu. Swoim zachowaniem, swoim językiem, swoimi myślami, swoimi reakcjami na innych ludzi. Tylko w ten sposób. I znowu wrócę do grup domowych. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy nasze uczniostwo, nasze chrześcijaństwo nie praktykowali w samotności, ale mieli wokół siebie grupę ludzi, którym można zaufać, aby oni pobudzali nas pytaniem: i co z tym zrobisz? I w jaki sposób chcesz zastosować w swoim życiu to, co usłyszałeś? Nawet po dzisiejszym kazaniu. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy po kazaniach, abyśmy wracając do domu, postawili sobie pytanie, co ja mam z tym zrobić? Aby rano, kiedy czytasz słowo i ono, jeżeli naprawdę go czytasz, abyś wyszedł z przekonaniem, że Bóg będzie kierował twoim myślami i ty będziesz na to zwracał uwagę i będziesz reagował inaczej, niż byś reagował, gdybyś tej Biblii nie czytał. To jest bardzo ważne. Jaki masz plan z tym, co do zrobienia, z tym, co usłyszałeś? Co zamierzasz z tym zrobić? Jaką czynność, czasownik tu trzeba postawić, należy wykonać, aby zareagować na Boże Słowo? Nie bądźmy tylko słuchaczami. Już kończąc, chciałbym zakończyć właśnie historią z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus skończył kazanie na górze i powiedział takie słowa. Każdemu więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Moi drodzy, nie chciałbym, aby nam to się przytrafiło. Nikomu. Nie wiemy, kiedy przyjdzie sztorm, wichry, burze, kiedy zerwą się potoki. Nie wiemy, kiedy uderzą na nasz dom. Ale wiem jedno, że jeśli nie będziesz miał porządnego fundamentu, to nie utrzymasz się. A tym fundamentem nie może być bazowanie na ludzkich opiniach. Nie może być branie wzorców z kultury naszego świata. Z Facebooka, z filmów, z opinii ludzi w domu, w pracy. Dlaczego? Dlatego, że te opinie się zmieniają. Kultura się zmienia. One są jak wydmy, których wiatr powoli przesuwa. My potrzebujemy czegoś stabilnego. Potrzebujemy fundamentu. Potrzebujemy skały. I tym skałem nie może być nic innego jak Boże Słowo. Jeżeli ono było prawdziwe 2000 lat temu, to będzie prawdziwe przez następne 2000 lat. I na tej skale możemy prawdziwie budować. Jeśli twoje życie nie będzie budowane na skale, to będziesz mógł to poznać w pewien jasny, klarowny sposób. Będziesz mógł to poznać, bo będziesz odczuwał lęk i stres. Jeżeli nie budujesz na skalę, będziesz doświadczał stresu. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, piaski zmieniają się pod wpływem wiatru. I wtedy twój dom zaczyna się chwiać, wtedy twoje wartości zaczynają się chwiać, wtedy czujesz stres, bo nie jesteś zbudowany na czymś, co się nigdy nie będzie zmieniać. Dlatego pamiętajmy o tym. Na koniec jest taka bardzo fajna metoda, którą chciałbym wam pokazać. Jak zapamiętać sobie tych 5 elementów budowania swojego życia na słowie. Ona pochodzi z takiego wydawnictwa Navigators, nawigatorzy, które publikuje różne materiały. Ona odnosi się do 5 palców naszej ręki, które będą symbolizowały jednym z tych 5 sposobów, jak budować nasze życie na słowie. Zacznę od małego palca. Jeżeli tym, co bierzesz do twojego życia, jest tylko słuchanie Bożego Słowa. Nie masz czasu na czytanie, już nie mówiąc na studiowanie Biblii, ani na jej zapamiętywanie. Lecz tylko przychodzisz tutaj i tylko karmisz się tym, co tu słyszysz i odchodzisz. To jest, jakbyś próbował gdzieś posadzić swoje życie na Biblii. Ono po prostu nie będzie się trzymać. Twoje życie cały czas będzie uciekało w inną stronę. Jeśli tylko słuchasz i nie trzymasz się mocno słowa, nie jesteś zbudowany na skalę. Jeżeli drugim palcem jest symbol czytania Bożego Słowa, jeżeli opierasz swoje życie na Biblii i bo czytasz ją, to już łatwiej jest utrzymać ci twoje życie na tej Biblii. Ale bardzo szybko ona będzie wytrącona przez jakiekolwiek problemy w twoim życiu, czy wręcz przed działanie szatana, który krąży wokół nas, jak mówi Pismo, jak lew. Jeżeli będziesz słuchał, będziesz czytał i będziesz Boże Słowo rozważał i studiował swoimi rękami i będziesz dzielił się na grupie domowej, będziesz bardziej stabilny, będziesz bardziej oparty na Bożym Słowie. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze zapamiętywanie Bożego Słowa, a na koniec, jeżeli zamkniemy wykonywaniem i czynieniem to, co Boże Słowo uczy, to nikt nie będzie mógł wyrwać tego słowa z twojego życia. Pamiętajmy o tym. Tych 5 elementów i pielęgnujmy każdy jeden z nich, bo każdy z nich jest ważny, bo każdy z nich sprawia, że jesteśmy zbudowani na Bożym Słowie. Na koniec, kochani, może zamknijmy nasze oczy i chciałbym, byśmy na chwilę spędzili ten czas jeszcze przez kilka chwil na modlitwie. Bo tą księgę napisał Bóg. Tą księgę napisał Bóg. Strona za stroną Bóg napisał tą księgę. Tu są Jego słowa, tu są Jego myśli, tu jest Jego serce. Ta księga jest blisko każdego z nas. Może być w każdym czasie wzięta do naszych rąk i czytana. I gdy otwieramy tą księgę, to co widzimy? Widzimy w tej księdze samego Boga. Widzimy Jego naturę. Spotykamy Go tutaj w tej księdze najpełniej i najlepiej, jak w żadnym innym miejscu, bo to jest dar, który Bóg włożył do naszych serc. Jest to cenniejsze niż jakakolwiek rzecz, którą posiadamy. To Jego Słowo. Jest to ważniejsze wręcz niż oddychanie, niż karmienie się. Dlatego modlę się, abyśmy brali tą księgę do naszych rąk i abyśmy czuli, że nie bierzemy do ręki zwykłej książki, ale bierzemy do ręki księgę, którą napisał sam Bóg. w której otwiera się Jego serce przed nami. Ta księga jest dla nas jak okno, przez które możemy patrzeć na świat. I patrzmy na tą księgę jak na okno, a nie jak na ścianę, zimną, twardą i pustą. Ale módlmy się, aby za każdym razem, kiedy otwieramy tą księgę, aby Duch Święty pomagał nam przyjąć postawę wyciszenia, postawę zwolnienia biegu, postawę oczyszczenia i wyznawania, postawę pokory, abyśmy, wpatrując się w tą księgę naszymi oczami, tak naprawdę patrzyli oczami serca i widzieli i spotykali samego Boga. I aby z tej księgi wypływały z nas rzeki uwielbienia dla Boga. Wypływała w nas mądrość i roztropność, o której pisał Jakub. I aby za każdym razem, kiedy do tej księgi sięgamy, abyśmy zamykając ją, odchodzili bogatsi, odchodzili mądrzejsi, odchodzili bardziej zdeterminowani do wykonywania tego wszystkiego, co Bóg chce, abyśmy czynili. A wtedy będziemy prawdziwie uczniami Jezusa i będziemy prawdziwie wolnymi ludźmi. Panie, prosimy Cię, aby po tym czasie, który tutaj słuchaliśmy i dzieliliśmy się tym słowem, abyś wlał pragnienie do naszego serca, aby traktować tą księgę jako prawdziwą księgę od Ciebie. I abyśmy nie mieli poranka, nie mieli dnia, w której nie spędzilibyśmy w tym słowie wartościowych chwil, w których będziemy zatapiać się w Twoją obecność. I będziemy patrzeć przez to słowo jak przez okno na świat, którym będziemy go widzieć w zupełnie innych kolorach, niż gdybyśmy tylko patrzyli naszymi ludzkimi oczyma. Panie, błogosław nas wszystkich. Błogosław nasze grupy domowe, kiedy będziemy spotykać się i będziemy dzielić się tym słowem. Błogosław nasz indywidualny czas, kiedy będziemy rozważali, kiedy będziemy medytowali, kiedy będziemy próbowali realizować, co chcesz, abyśmy czynili. Błogosław swój Kościół, aby wzrastał w duchowo i aby wykonywał Twoją wolę, do którego go powołałeś. W imieniu Jezusa modlimy się o to, naszego nauczyciela i Pana. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.